Pierwsza księga królewska.
Panowanie Abijama w Judzie 914-911. Abijam zaczął królować w Judzie w 18 roku króla Jeroboama, syna Nebata. 3 lata był królem w Jerozolimie, a jego matce było na imię Maaka, córka Abiszaloma. Poszedł on drogą wszelkich grzechów swego ojca, które przed nim popełniał, dlatego że serce jego nie było szczere wobec swego Boga Jahwe, jakim było serce jego przodka Dawida. Jednak właśnie ze względu na Dawida Bóg jego Jahwe zachował mu płomyk w Jerozolimie, dając mu jego synów jako następców i zachowując Jerozolimę za to, że Dawid czynił to, co jest słuszne w oczach Jahwe i nie zaniedbał niczego, co mu nakazał w ciągu całego swego życia, z wyjątkiem sprawy Hetyty Uriasza. A czyż pozostałe dzieje Abijama oraz wszystko, co uczynił, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Ponadto również między Abijamem i Jeroboamem trwała wojna. Potem Abijam spoczął przy swoich przodkach i pochowano go w mieście Dawidowym. Syn jego Asa został w jego miejsce królem. Asa, król Judy, 911-870. Asa, król Judy, objął władzę w 20 roku Jeroboama, króla Izraela, i królował w Jerozolimie w ciągu 41 lat. Jego matce było na imię Maaka, córka Abiszaloma. Asa czynił to, co jest słuszne w oczach Jahwe, tak jak jego przodek Dawid, gdyż kazał wysiedlić z kraju uprawiających nierząd sakralny i usunął wszelkie bożki, które zrobili jego przodkowie. A nawet swą matkę, Maakę, pozbawił godności królowej matki za to, że sporządziła bożka ku czci Aszery. Ponadto Asa ściął i spalił tego bożka przy potoku Cedron. Ale nie usunięto wyżyn. Jednak serce Asy w ciągu całego życia było szczere wobec Jahwe. Złożył on w świątyni Jahwe sprzęty poświęcone na ofiarę przez swego ojca i przez siebie, srebro i złoto oraz naczynia. Również między Asą i królem Izraela Baszą trwała wojna w ciągu całego ich życia. Albowiem król Izraela Basza wtargnął do Judy i zaczął umacniać Rama, aby nikomu nie dać wychodzić i wchodzić do króla Judy Asy. Wobec tego Asa wziął srebro i złoto pozostałe w skarbcach świątyni Jahwe i w skarbcach Pałacu Królewskiego i powierzywszy je swoim sługom, posłał je król Asa, przebywającemu w Damaszku królowi Syrii, Ben-Hadadowi, synowi Tabrimona, syna Heziona, z tymi słowami: trwa przymierze pomiędzy mną i tobą, jak było między moim ojcem i twoim ojcem. Oto posyłam ci podarunek, srebro i złoto. Wyrusz i zerwij swoje przymierze z Baszą, królem Izraela, a wtedy odstąpi ode mnie. Ben-Hadad posłuchał króla Asy i posławszy dowódców swego wojska na miasta izraelskie, napadł na Ijon i Dan oraz na Abel koło Bet-Maaka, jako też na Kinerot, aż po kraj Neftalego. Gdy tylko Basza dowiedział się o tym, zaniechał umacniania Rama i niebawem wrócił do Tirsy. Wtedy król Asa zwołał wszystkich bez wyjątku z Judy, aby zabrali z Rama kamienie i drewno, z którego poprzednio budował Basza. Potem król Asa rozbudował z niego Geba, Beniamina oraz Mispa. A czyż pozostałe dzieje Asy i cała jego działalność oraz wszystko, co uczynił, a także miasta, które zbudował, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Kiedy jednak się zestarzał, zachorował na nogi. W końcu spoczął Asa przy swoich przodkach i został pochowany w mieście Dawida, swego przodka. A jego syn Jozafat został w jego miejsce królem. Nadab króluje w Izraelu, 909-908. Nadab zaś, syn Jeroboama, objął władzę nad Izraelem w 2 roku króla judzkiego Asy i 2 lata panował nad Izraelem, czyniąc to, co złe w oczach Jahwe, idąc drogą swego ojca w jego grzechu, do którego doprowadził Izraela. Basza, syn Achjasza z rodu Isachara, uknął spisek przeciw niemu. Basza napadł na niego koło Gibetonu, będącego we władaniu Filistynów, kiedy Nadab i wojsko całego Izraela oblegali Gibeton. Wówczas, to jest w 3 roku Asy, króla Judy, Basza zabił go i został w jego miejsce królem. Z chwilą objęcia władzy wymordował cały ród Jeroboama. nie zostawił z rodu Jeroboama ani jednej żywej duszy, dopóki jej nie wytracił według zapowiedzi Jahwe, którą wyrzekł przez swego sługę Achjasza z Shilo, z powodu grzechów Jeroboama, który sam zgrzeszył i doprowadził do grzechu Izraela, pobudzając do gniewu Boga Izraela Jahwe. A czyż pozostałe dzieje Nadaba i wszystko, co uczynił, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? Basza króluje w Izraelu. 908-885. W trzecim roku Asy, króla Judy, został królem nad Izraelem w Tirsie syn Achjasza, Basza, na 24 lata. Czynił on to, co złe w oczach Jahwe, gdyż szedł drogą Jeroboama w jego grzechach, którymi doprowadził do grzechu Izraela. Jahwe skierował następujące słowo przeciw Baszy do Jehu, syna Hananiego. Za to, że podniosłem cię z prochu i uczyniłem cię wodzem mego ludu izraelskiego, ty poszedłeś drogą Jeroboama, a przez to doprowadziłeś do grzechu mój lud izraelski, aby mnie obrażać ich grzechami. Oto więc ja usunę potomstwo Baszy i potomstwo jego rodu, oraz postąpię z jego rodem jak z rodem Jeroboama, syna Nebata. Zmarłego z rodu Baszy w mieście będą żarły psy, zmarłego zaś w polu będą żarły ptaki powietrzne. A czyż pozostałe dzieje Baszy i to, co uczynił, oraz jego działalność, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? Potem Basza spoczął przy swoich przodkach i został pochowany w Tirsie, a jego syn Ela został w jego miejsce królem. Panowanie Eli w Izraelu, 885-884. Ponownie przemówił Jahwe przez proroka Jehu, syna Hananiego, przeciw Baszy i jego rodowi, z powodu całego zła, jakiego dopuścił się w oczach Jahwe, drażniąc go dziełem swoich rąk, jak to czynił ród Jeroboama, a także z powodu wytępienia tego rodu. W roku 26 Asy, króla Judy, Ela, syn Baszy, został królem nad Izraelem, w Tirsie, na 2 lata. Jego podwładny Zimri, wódz połowy Rydwanów, uknął spisek przeciw niemu. Kiedy więc uprawiał pijaństwo w Tirsie w domu Arsy, zarządcy pałacu w Tirsie, wtedy Zimri wtargnął i zadawszy mu cios śmiertelny, został w jego miejsce królem w 27 roku Asy, króla Judy. Gdy tylko został królem i zasiadł na swym tronie, wybił cały ród Baszy, nie zostawiając mu żadnego chłopca oraz jego krewnych i przyjaciół. Wytępił więc Zimri cały ród Baszy według zapowiedzi Jahwe danej Baszy przez proroka Jehu za wszystkie grzechy Baszy oraz grzechy jego syna Eli, które popełnili i którymi do grzechu doprowadzili Izraela, drażniąc przez to Jahwe, Boga Izraela, swoimi marnymi bożkami. A czyż pozostałe dzieje Eli i wszystko, co uczynił, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? Panowanie Zimriego w Izraelu, rok 884. W roku 27 Asy, króla Judy, Zimry panował w Tirsie 7 dni, dopóki lud obozował pod Gibetonem, będącym we władaniu Filistynów. Ale kiedy tylko ów lud obozujący usłyszał wieść, Zimry uknął spisek i zabił króla. Wtedy cały Izrael, przebywający wówczas w obozie, ogłosił królem wodza wojska izraelskiego Omriego. Następnie Omri, a z nim cały Izrael, wyruszył spod Gibetonu i oblegli Tirsę. Niebawem, kiedy Zimri zobaczył, że miasto zostało zdobyte, wówczas wszedł do baszty pałacu królewskiego i podpalił nad sobą pałac królewski i wskutek tego zmarł z powodu swoich grzechów, których dopuścił się, czyniąc to, co złe w oczach Jahwe, idąc drogą Jeroboama, przez co doprowadził do grzechu Izraela. A czyż pozostałe dzieje Zimriego oraz jego spisek, który uknął, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? Omri króluje w Izraelu, 884-873. Wówczas lud izraelski podzielił się. Połowa chciała obwołać królem Tibniego, syna Ginata, a połowa była za Omrim. Jednak ten lud, który był za Omrim, przemógł ów lud, który był za Tibnim, synem Ginata. Wskutek tego Tibni zginął, a zaczął królować Omri. W roku 31 Asy, króla Judy, Omry objął władzę nad Izraelem na 12 lat. W Tirsie królował 6 lat. Potem kupił od Szemera za 2 talenty srebra górę Szomron. Następnie zabudował tę górę i miasto, które zbudował, nazwał od imienia Szemera, właściciela tej góry, Samaria. Omri również czynił to, co złe w oczach Jahwe, a nawet stał się gorszym od wszystkich swoich poprzedników, idąc drogą Jeroboama, syna Nebata, w jego grzechach, którymi do grzechu doprowadził Izraela, drażniąc jego marnymi bożkami Boga Izraela, Jahwe. A czyż pozostałe dzieje Omriego oraz wszystko, co zdziałał i jego działalność, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? Omri spoczął przy swoich przodkach i został pochowany w Samarii. Jego syn Achab został w jego miejsce królem. Achab 873-853 i kult pogański. Achab, syn Omriego, objął władzę nad Izraelem w roku 38 Asy, króla Judy, i królował Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. Achab, syn Omriego, również czynił to, co złe w oczach Jahwe, i stał się gorszym od wszystkich swoich poprzedników. Doszło do tego, że nie wystarczyło mu popełnianie grzechów Jeroboama, syna Nebata, gdyż wziąwszy sobie za żonę Izebel, córkę Edbaala, króla Sydeńczyków, zaczął służyć Baalowi i oddawać mu pokłon. Ponadto wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab sporządził też Aszerę. Wskutek tego Achab zdziałał jeszcze więcej niż wszyscy królowie, którzy przed nim byli, by drażnić Boga Izraela, Jahwe. Za jego czasów Hiel z Betel odbudował Jerycho według zapowiedzi Jahwe, którą wyrzekł przez Jozuego, syna Nuna. Założył jego fundamenty na swoim pierworodnym Abiramie, a na swoim najmłodszym Segibie postawił jego bramę. Czasy Eliasza. 2-letnia susza w królestwie Achaba. Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: na życie Boga Izraela, Jahwe, któremu służę, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Potem Jahwe skierował do niego to słowo: odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu Jahwe, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku. Lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz. Eliasz wskrzesza zmarłego. Wówczas Jahwe skierował do niego to słowo: wstań, idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział: daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: weź proszę dla mnie i kromkę chleba. Na to odrzekła: na życie twego Boga, Jahwe, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i wtedy mi przyniesiesz, a sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo Jahwe, Bóg Izraela, rzekł tak: dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Jahwe spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział. A potem zjadł on i ona oraz jej syn i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Jahwe wypowiedział przez Eliasza. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety, będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo wzmogła się, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: daj mi twego syna. Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem wzywając Jahwę, rzekł: O Jahwę, Boże mój, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Jahwę, rzekł: O Jahwę, Boże mój, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Jahwę zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: Patrz, syn twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Jahwe w twoich ustach jest prawdą. Prorok Eliasz upomina króla Achaba. Po upływie wielu dni w trzecim roku Jahwe skierował do Eliasza to słowo: Idź, ukaż się Achabowi, albowiem ześlę deszcz na ziemię. Poszedł więc Eliasz, aby ukazać się Achabowi, a wtedy w Samarii panował głód. Achab wezwał Obadiasza, który zarządzał dworem. A Obadiasz odznaczał się wielką bojaźnią Jahwe, bo gdy Izebel tępiła proroków Jahwe, to Obadiasz zaopiekował się 100 prorokami, ukrył ich po 50 w grocie i żywił ich chlebem i wodą. Otóż Achab powiedział do Obadiasza: Chodź, przejdziemy po kraju do wszystkich źródeł wód i do wszystkich potoków. Może gdzie znajdziemy trawę, to wyżywimy konie i muły i nie zamorzymy bydła. Potem podzielili pomiędzy siebie kraj, aby go obejść. Achab poszedł osobno jedną drogą, Obadiasz zaś poszedł osobno drugą drogą. Kiedy Obadiasz był w drodze, zdarzyło się, że właśnie spotkał go Eliasz. A on go poznał i upadłszy na twarz powiedział: Czyś to ty, panie mój Eliaszu? Eliasz mu odpowiedział: Ja. Idź, powiedz swemu panu, oto jest Eliasz. Obadiasz zaś rzekł: Czym zgrzeszyłem, że wydajesz twego sługę na śmierć z ręki Achaba? Na życie Jahwe twego Boga nie ma narodu ani królestwa, do którego by nie posłał mój pan, aby cię odszukać. Gdy zaś powiedziano: Nie ma, to kazał przysięgać każdemu królestwu i każdemu narodowi na to, że ciebie nie można znaleźć. Ty zaś teraz mówisz: Idź, powiedz temu panu, oto jest Eliasz. Przecież może się zdarzyć, że kiedy ja odejdę od ciebie, to tchnienie Jahwe uniesie ciebie, nie wiem dokąd. Gdy zaś przyjdę powiedzieć Achabowi, a on cię nie znajdzie, to wówczas może mnie zabić. A wszak twój sługa boi się Jahwe od swojej młodości. Czyż nie oznajmiono memu panu, co uczyniłem, kiedy Izebel zabijała proroków Jahwe? Jak wówczas ukryłem 100 ludzi spośród proroków Jahwe po 50 w grocie i żywiłem ich chlebem i wodą. A ty teraz mówisz: Idź, powiedz twemu panu, oto jest Eliasz. Ależ on nie zabije. Na to Eliasz odpowiedział: Na życie Jahwe zastępu, któremu służę, zaprawdę dziś mu się ukaże. Obadiasz więc poszedł naprzeciw Achaba, zaraz go zawiadomił i natychmiast uciekł. Achab zaś poszedł naprzeciw Eliasza. Gdy Achab zobaczył Eliasza, powiedział mu: To ty jesteś ten dręczyciel Izraela. A on mu odrzekł: Nie ja dręczę Izraela, ale właśnie ty i ród twego ojca przez wasze porzucanie przykazań Jahwe. A ponadto ty poszedłeś za Baalami. Więc zaraz wydaj rozkaz, aby zgromadzić przy mnie całego Izraela na górze Karmel, a także 450 proroków Baala oraz 400 proroków Aszery, stołowników Izebel. Sąd Boży nad prorokami pogańskimi. Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel. Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony. Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu. Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa. Wtedy Eliasz przemówił do ludu: Tylko ja sam ocalałem jako prorok Jahwe. Proroków zaś Baala jest 450. Wobec tego niech nam dadzą dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go oraz niech go umieszczą na drwach, ale ognia niech nie podkładają. Ja zaś oprawię drugiego cielca oraz umieszczę na drwach i też ognia nie podłożę. Potem wy będziecie wzywać imienia waszego Boga, a następnie ja będę wzywać imienia Jahwe, aby okazało się, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest naprawdę Bogiem. Cały lud Odpowiadając na to zawołał: dobry pomysł. Eliasz więc rzekł do proroków Baala: wybierzcie sobie jednego młodego cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest więcej. Następnie wzywajcie imienia waszego Boga, ale ognia nie podkładajcie. Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając: o Baalu, odpowiedz nam! Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć, przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali. Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z nich, mówiąc: wołajcie głośniej, bo to Bóg, więc może zamyślony, albo jest zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi. Potem wołali głośniej i kaleczyli się według swojego zwyczaju mieczami oraz oszczepami, aż się pokrwawili. Nawet kiedy już południe minęło, oni jeszcze prorokowali, aż do czasu składania ofiary z pokarmów. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwagi. Wreszcie Eliasz przemówił do ludu: zbliżcie się do mnie, a oni przybliżyli się do niego. Po czym naprawił rozwalony ołtarz Jahwe. Potem Eliasz wziął 12 kamieni według liczby pokoleń potomków Jakuba, któremu Jahwe powiedział: imię twoje będzie Izrael. Następnie ułożył kamienie na kształt ołtarza ku czci Jahwe i wykopał dookoła ołtarza rów o pojemności 2 sea ziarna. Potem ułożył drwa i porąbawszy młodego cielca, położył go na tych drwach i rozkazał: napełnijcie 4 dzbany wodą i wylejcie do rowu oraz na drwa. I tak zrobili. Potem polecił: wykonajcie to 2 raz. Oni zaś to wykonali. I znów nakazał: wykonajcie 3 raz. Oni zaś wykonali to po raz 3. Aż woda oblała ołtarz dookoła i napełniła też rów. Następnie o czasie składania ofiary z pokarmów prorok Eliasz wystąpił i rzekł: o Jahwe, Boże Abrahama, Izakaora z Izraela, niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twój sługa na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Jahwe. Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Jahwe, jesteś Bogiem i Ty nawróciłeś ich serce. A wówczas spadł ogień od Jahwe z nieba i strawił żertwę, drwa oraz kamienie i muł, jako też pochłonął wodę z rowu. Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem rzekł: naprawdę Jahwe jest Bogiem, naprawdę Jahwe jest Bogiem. Eliasz zaś im rozkazał: chwytajcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. Zaraz więc ich schwytali. Eliasz zaś sprowadził ich do potoku Kiszon i tam ich pozabijał. Koniec klęski suszy. Potem Eliasz powiedział Achabowi: idź, jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu. Achab zatem poszedł jeść i pić, a Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między swoje kolana. Potem powiedział swemu słudze: podejdź no, spójrz w stronę morza. On podszedł, spojrzał i wnet powiedział: nie ma nic. Na to mu odrzekł: wracaj 7 razy. Za 7 razem powiedział: oto obłok mały jak dłoń człowieka podnosi się z morza. Wtedy mu rozkazał: idź, powiedz Achabowi, zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył. Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa. Więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Izrael. A ręka Jahwe wspomogła Eliasza, by opasawszy swe biodra, pobiegł przed Achabem w kierunku Izrael. Prorok Eliasz ratuje się ucieczką. Kiedy Achab opowiedział Izabeli wszystko, co Eliasz uczynił, jak pozabijał mieczem proroków, wtedy Izabel wysłała do Eliasza posłańca, aby powiedział: chociaż ty jesteś Eliasz, to jednak ja jestem Izabel. Niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie postąpię jutro z twoim życiem, jak się stało z życiem każdego z nich. Wtedy Eliasz, zląkłszy się, powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Beer-Szeby w Judzie i tam zostawił swego sługa, a sam na odległość 1 dnia drogi poszedł na pustynię. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: wielki już czas, o Jahwe, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie pod płomyk i dzban z wodą. Więc podniósłszy się, zjadł i wypił i znowu się położył. Powtórnie anioł Jahwe wrócił i trącając go powiedział: Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Postawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł 40 dni i 40 nocy aż do Bożej Góry Choreb. Tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Jahwe skierował do niego słowo i przemówił: Co ty tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Boga zastępów, Jahwe, gdyż Izraelici opuścili twoje przymierze, rozwalili twoje ołtarze i twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy rzekł: Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Jahwe. A oto Jahwe przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Jahwe. Ale Jahwe nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Jahwe nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Jahwe nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu? Eliasz zaś odpowiedział: Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Boga zastępów, Jahwe, gdyż Izraelici opuścili twoje przymierze, rozwalili twoje ołtarze i twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Jahwe powołuje Eliasza do namaszczenia nowych królów i proroka Elizeusza. Wtedy Jahwe rzekł do niego: Wyruszaj w swoją powrotną drogę ku pustyni Damaszku, a kiedy tam przybędziesz, namaścisz Hazaela na króla Syrii. Później namaścisz Jehu, syna Nimszego, na króla Izraela. A wreszcie Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka po tobie. A stanie się tak. Uratowanego przed mieczem Hazaela zabije Jehu, a uratowanego przed mieczem Jehu zabije Elizeusz. Jednak zostawię w Izraelu 7000 takich, których kolana nie ugięły się przed Baalem oraz których usta nie ucałowały go. Eliasz stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego. 12 par wołów przed nim, a on przy 12. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział: Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i, poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.